Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam się z Państwem Leszek, witam również Pana Jarosława, który realizuje tą audycję. Pozdrawiam moją żonę Elżbietę, która razem ze mną jest w zespole redakcyjnym. Dzisiaj również witam naszego gościa, Pana Rafała Karpińskiego, politologa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest Pan sam, bo miał Pan przyjechać z żoną Martą.
Ale Marta musiała zostać w domu z dziećmi, także postaram się u nas oboje reprezentować, natomiast będziemy mieli okazję porozmawiać z Martą przez telefon w trakcie audycji.
Tak, bardzo dobrze, bo ważne, żeby obydwoje małżonkowie zaistnieli. Chodzi o to, że jest zgodność co do linii akurat wychowawczej, co do pewnych poglądów, przekonań, bo to ma większą siłę przekonywania niż to, że mąż w jedną, żona w drugą stronę, no a wtedy dzieci to już w ogóle nie wiedzą, co mają myśleć o rodzicach i wykorzystują to całkiem w swoim interesie bardzo, bardzo skutecznie. Od narodzenia potrafią manipulować rodzicami, którzy nie są w zgodzie.
Potrafią uciec im co nieco.
Tak, tak, wtedy spod, że tak powiem...
Spod kurateli.
Spod kurateli, spod tego, co rodzice dla nich zaplanowali. Dzisiejszy temat, internet to otchłań. Właściwie to zainspirował mnie artykuł właśnie naszego gościa, pana Rafała Karpińskiego, w Tak Rodzinie. Facebunio nie jest słodki. Bardzo fajny artykuł. Kto jeszcze nie przeczytał, może sięgnąć. To był w jakim miesiącu?
Przyznam szczerze, że już nie pamiętam.
Grudzień gdzieś chyba
listopad,
coś tam. Grudzień, coś tam takiego było.
To jest miesięcznik, więc piszemy z dużym wyprzedzeniem, stąd nie do końca zawsze pamiętam, w którym numerze jaki temat był.
No właśnie, o komputerach, o grach, o internecie już było nieraz, ale korzystamy z obecności tutaj pana, który też ma pewne spostrzeżenia i doświadczenia w związku z internetem, no bo właściwie w tej chwili to każdy się internetem posługuje. No ale internet jak nóż, można nim krajać chleb, można zabić. I tutaj, my jako rodzice często jesteśmy mocno niedoinformowani. Komputer, jak dziecko już ma, siedzi w pokoju, nie bałagani, nie chuligani gdzieś tam z kolegami, no to rodzice są cali szczęśliwi, synek cały czas, czy córeczka w domu, no teraz jeszcze, prawda, w smartfonach wszystko jest, cały internet, no więc siedzi spokojnie, no właśnie. Czy to jest powód do zadowolenia? Raczej nie. Ale więcej na ten temat. Nasz gość, który się przygotował do tego tematu, internet, to również otchłań. Proszę bardzo.
My sami nasze dzieci w tą otchłań wpychamy i to od pierwszych dni, tygodni, miesięcy ich życia. Internet, jak pan słusznie zauważył, i komputery towarzyszą nam praktycznie bez przerwy, 24 godziny na dobę, w domu, w pracy, w podróży. I są też, czy też staramy się je wykorzystać, my jako rodzice, jako narzędzie do wychowywania dzieci. Niejednokrotnie jestem świadkiem takiej sytuacji, kiedy młoda mama wsiada do autobusu z wózkiem, wprowadza wózek, blokuje go i pierwszą rzeczą, jaką robi następnie, to nie jest kasowanie biletu, tylko szybko wyjmuje smartfona, nerwowym ruchem palca szuka odpowiedniej strony bądź aplikacji, włącza film swojemu 2-3-letniemu dziecku, podaje mu tegoż smartfona, niech sobie dziecię ogląda bajeczkę albo gra w grę. A mama ma chwilę spokoju, może pomyśleć, powyglądać przez okno, czy zająć się po prostu swoimi sprawami. A dziecko wpatrzone w ten ekran chłonie treść, nie robi nic innego, nie rozmawia, nie rozwija się, nie rozmawia z mamą. I właśnie to jest początek, proszę Państwa, nieumiejętność korzystania z internetu i jego nadmierne wykorzystywanie, czy też nasze, mówiąc krótko, lenistwo. Niech ten smartfon się zajmie moim dzieckiem, niech ten komputer się zajmie moim dzieckiem, a ja jestem zmęczony, zmęczona, będę miała chwilę spokoju, wytchnienia, czy w spokoju przygotuję posiłek albo odpocznę przed telewizorem, przerzucając kolejne kanały. Nic bardziej zgubnego. I tak, dzieci małe, nawet takie kilkumiesięczne, jeszcze w końcu siedzące sobie, bawiące się w kącie jakąś zabawką. Nagle z telewizora, który jest ustawiony w tym samym pokoju, dojdzie do niego głośny sygnał. Na ekranie pojawi się feria barw, zmieniających się kolorów, innych sygnałów. To dziecko kilkumiesięcznie odłoży tą zabawkę, oderwie się, spojrzy na ekran, zobaczy, kilka sekund poobserwuje, po czym wróci znowu do zabawy, ale już do innej zabawki. I tak dziecko, które w tym już bardzo wczesnym wieku co chwilę odrywane jest przez sygnał, na razie telewizora, od swojej zabawy, powoli, powoli zatraca umiejętność dłuższego skupienia się na jednej czynności. Francuski badacz, autor takiej książki pod tytułem Teleogłupianie, przeprowadził dość gruntowne badania własne oraz skorzystał z badań innych naukowców. I we wnioskach w tej książce, którą mogą Państwo nabyć, sami przeczytać, jest wyraźnie napisane, iż bardzo wczesny i długotrwały kontakt z telewizją, z internetem, z komputerem wpływa destrukcyjnie na późniejsze życie młodego człowieka. Najpierw objawi się to w nieumiejętności zabawy, nieumiejętności kontaktów z rówieśnikami, później odbija się to na wynikach w nauce. W rezultacie w dorosłym życiu wyrasta człowiek no, nie tak wartościowy, jaki mógłby być.
Popularnie się mówi, że właśnie jak się dziecku kupi komputer, to ono się będzie lepiej uczyło, bo przecież tyle jest ciekawych i mądrych rzeczy w internecie, więc ono będzie lepsze wyniki miało.
No, nic bardziej błędnego. Nawet w zeszłym roku, tuż przed początkiem roku szkolnego, może Państwo zauważyli w swoich miastach, była taka akcja reklamowa, że oto młody uczeń reklamował komputer, kup mi komputer, będę miał piątkę czy szóstkę. Hasła reklamowego dokładnie nie pamiętam, niemniej sens przekazu był właśnie taki. Niestety badania naukowe, które można przeczytać w innej publikacji pod tytułem Cyfrowa demencja, sam tytuł pracy, tym razem niemieckiego naukowca, świadczy o tym, że świat internetu, komputerów nie zawsze jest nam pomocny, a nieumiejętnie korzystany albo zbyt dużym natężeniu przynosi dokładnie odwrotne skutki. O co chodzi? Chodzi o to, iż młody człowiek, który ma duży kontakt właśnie z komputerem, z internetem i łatwość zdobywania, sprawdzania pewnych informacji. Sprawdzam, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, 1410. To mój mózg, który jest tak skonstruowany, on już tego nie zapamięta, ponieważ wie, że zawsze mogę sprawdzić, kiedy była bitwa pod Grunwaldem. I już wielu bardzo informacji, które możemy łatwo znaleźć w internecie, w naszych smartfonach, nie zapamiętujemy. Słuchacze, którzy bardziej doświadczeni życiem, pamiętają na pewno, że kiedyś, jak korzystali z telefonu i dzwonili do swoich znajomych, to chwilę podrapali się w głowę, aha, i wykręcali numer telefonu. Dzisiaj wszystkie telefony mamy zakodowane w naszych aparatach i ich po prostu nie pamiętamy. Nie pamiętamy telefonu do małżonka, nie pamiętamy telefonu do przyjaciela, nie pamiętamy telefonu sami do siebie. I jak ktoś nas pyta, często sięgamy po telefon i sprawdzamy ten krótki ciąg cyfr. Nie pamiętamy tych informacji, które możemy łatwo do nich się dostać właśnie przez komputer. I jest to jedna z przyczyn, dla których dzieci, które otrzymują komputer i mają do niego dostęp, opuszczają się w nauce, a nie podnoszą. O innych zagrożeniach i minusach takiego rozwiązania zapewne jeszcze porozmawiamy.
Tak, ta kwestia, jeżeli coś staramy się zapamiętać dawniej, przecież nie tylko wierszyki na pamięć, ale no właśnie historia, daty, zdarzenia, wszystko trzeba było się nauczyć, nie mówiąc już o czytaniu lektur. W tej chwili właśnie w internecie można znaleźć skrót i z tego skrótu można już napisać jakąś tam rozprawkę czy inne zadanie domowe wykonać. Wobec tego uczniowie i zresztą rodzice też dyspensują się. Po co takie tam czytać całe grube tomy, kiedy można w internecie wszystko znaleźć. No tak, ale to jednym uchem wejdzie, drugim wychodzi.
Jednym wchodzi, drugim wychodzi. Idziemy na skróty. Staramy się w tym zapędzie ułatwiać sobie życie. Ale brak ćwiczenia tej umiejętności czytania to jest też brak ćwiczenia naszego mózgu, naszego rozumu. No, jeżeli cały czas oddajemy się tylko treści, która do nas przychodzi z ekranu, której nie musimy zdobywać, nie musimy analizować, więc ona właśnie łatwo przyszło, łatwo poszło. Na tej zasadzie niestety to działa i działa tak od najmłodszych lat. Poza tym inną rzeczą dla młodych ludzi, dla tych dzieci, od których zaczęliśmy, jest to, iż jeżeli 2-3-letnie dziecko spędza godzinę przed ekranem i tutaj już mniejsza o to, czy jest to smartfon i gra, czy jest to ekran telewizora z jakąś tam kreskówką, to przez tą godzinę ono nie bawi się, nie jest w żadnej interakcji ze swoimi rówieśnikami, nie wypowiada ani jednego słowa. Natomiast dziecko, które się rozwija właśnie w takim wieku 3-5 lat, przez godzinę potrafi wypowiedzieć 500 słów. Jako rodzice, jako dziadkowie, no nieraz żeśmy tego doświadczyli. A każde niewypowiedziane słowo, każda taka godzina wyłączenia z życia jednak zubaża to dziecko w rozwoju. Polska badaczka tego zagadnienia, pani Małgorzata Świączkowska, niejednokrotnie pisała i opowiadała o tym, że gdy wchodzi na przykład do przedszkola na takie zajęcia z dziećmi, to już po kilku minutach widzi, które z nich ma dużą styczność z ekranem, czy to komputera, czy telewizora, a które mniejszą. Ponieważ te, które więcej czasu spędzają na zabawie, na interakcji z rodzicami, ze swoimi rówieśnikami, potrafią się lepiej wysłowić, mają lepszą komunikację, są bardziej kreatywne. Natomiast te, które więcej czasu spędzają przed ekranem, są właśnie bardziej mają mniejszą umiejętność opisania otaczającego świata, mają mniejszy zasób słów. Jest to bardzo ważne przecież w rozwoju naszych dzieci. Pamiętajmy o tym i nie wyręczajmy się tym smartfonem czy telewizorem w kontakcie z naszymi dziećmi, ponieważ przeciętny rodzic rozmawia ze swoim dzieckiem zaledwie 7,5 minuty dziennie. I co przez ten czas tata czy mama może się dowiedzieć od swojego kilku czy kilkunastoletniego dziecka, poza tym co tam w szkole i dlaczego znowu pała. My uciekamy od rozmowy z naszymi dziećmi. Właśnie w tą aktywność internetowo-ekranową. Natomiast to uderza bardzo w relacje ojca z synem, matki z córką, dzieci z rodzicami. My tracimy ten czas, patrząc się w ekran. Tracimy nasze życie, tracimy życie wspólne z naszymi dziećmi.
Na pewnym etapie tracimy, potem byśmy już chcieli ten nawiązać kontakt bliższy w okresie dojrzewania, czy już dziecko jest dorosłe, a ono już nie ma ochoty z nami rozmawiać. Nie ma ochoty.
Ale my go nie znamy.
I my go w ogóle nie znamy, dlatego jak zaczniemy mówić, to...
Nie rozmawialiśmy z nimi, nie słuchaliśmy go, nie znamy jego problemów.
Stajemy się obcy sobie.
Stajemy się obcy
straszne.
Sobie, dokładnie.
Straszne.
Także jest mieszkanie, w którym są trzy pokoje, są trzy ekrany i trzy osoby, i każdy siedzi przed swoim ekranem. Jest to trójka obcych sobie ludzi, a teoretycznie jest to matka, ojciec i syn.
Tak. Co jeszcze? Kolejny punkt.
Zaczęliśmy od tych małych dzieci, które, jak wspomniałem, odrywane od zabawy, zaczynają bardziej zwracać uwagę na ekran, a coraz mniej na swoje zabawki. Potrzebują coraz większej stymulacji, ponieważ ekran bardzo mocno stymuluje. On świeci. Jak przeprowadzono takie badania naukowe, co się dzieje z mózgiem człowieka, kiedy czyta książkę, to wtedy aktywny jest tylko ten płat mózgu, który jest odpowiedzialny właśnie za umiejętność czytania, rozumienia, przetwarzania informacji. Natomiast kiedy człowiek siedzi przed ekranem, szczególnie przed ekranem komputera, w którym nie tylko treść, która nas interesuje, ale mnóstwo reklam, dodatkowych bodźców, do tego jeszcze dźwięk, to cały mózg rozświetla się, ponieważ on musi zaprząc całe swoje zasoby przetwarzania danych, aby sprostać temu nawałowi informacji. Proszę zauważyć, że po siedzeniu przy komputerze, przy pracy przy komputerze, to ci, którzy mają taką pracę, że muszą ślęczeć i pisać, szukać danych, to po jakimś czasie są potwornie zmęczeni. Muszą wstać, muszą się wyprostować, poruszać.
Ale nie tylko fizycznie, prawda, zmęczeni.
Ponieważ jest to bardzo duży wysiłek dla naszego mózgu, który jest bombardowany wielkim strumieniem informacji, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni na drodze ewolucji.
Nie tylko, że nie jesteśmy przyzwyczajeni, ale nie jesteśmy w stanie również tych informacji przetworzyć, przemyśleć. I po prostu, no co, mamy mnóstwo wiadomości, które są nieprzetworzone przez nas, czyli praktycznie nie mamy żadnej refleksji, co jest dobre, co jest złe, co pożyteczne, co mniej.
Jest tak,
powierzchowność.
Ta informacja jest bardzo szybka. I to, co pan powiedział, jeżeli czyta się tekst, to trzeba go przeczytać, przetworzyć w głowie i zrozumieć. Natomiast informacja podana z ekranu często jest przeczytana albo pokazana. Mamy, przy czym ilość bodźców jest na tyle duża, że nie ma czasu często na analizę poszczególnych słów. Stąd o wiele lepiej czyta się z papieru niż z ekranu.
Tak. Brak reflektowania i, no i związane z tym też dalej niebezpieczeństwa.
No, małe dziecko przyzwyczajone do internetu, telewizora, rozwija się w takim cyfrowym świecie. I pojawiają się pierwsze gry. Na początku są to proste gierki. I warto, żeby rodzice, nawet tych kilkulatków, zobaczyli, jak kolejne ewolucje tej samej gry, która istnieje na rynku już od paru lat, no to co pół roku mniej więcej, czy co parę miesięcy pojawia się jak gdyby jej nowa wersja. Czymś różniąca się od poprzedniej, ubogacona, z trochę zmienioną szatą graficzną. I tutaj proszę prześledzić sobie ulubione gry swoich dzieci bądź gry dostępne nawet w sieci, jak one przy poszczególnych odsłonach nowych mutacji zaczynają się zmieniać. I bardzo często te kolejne wersje są coraz bardziej mroczne, coraz bardziej agresywne, coraz więcej pojawia się elementów. I tutaj możemy dyskutować, czy są to elementy demoniczne, no niemniej związane z bardziej panem dołu niż panem światła. Taki przykład, Angry Birds, to popularna gra na telefony, tablety. Kilka lat temu to była niewinna gierka oparta troszeczkę na zasadzie gry w kręgle, gdzie czerwony ptaszek przelatywał jakąś odległość i rozbijał przysłowiowe kręgle stworzone z zielonych świnek. Ostatnie już mutacje tej gry ewidentnie odwołują się już do elementów śmierci. Tam pojawiają się czaszki, coraz ciemniejsze kolory. Te ptaszki są coraz bardziej angry, coraz bardziej złe, ale w takim już niepokojącym stylu. I popatrzmy też na to jako pewien pomysł twórców gier, którzy wychowują nasze dzieci do odbioru pewnych treści, które zostaną im zaserwowane, kiedy będą miały 10 bądź 12 lat.
W późniejszym czasie coraz bardziej niepokojące i właśnie nierozwijające, albo może rozwijające nie w tym kierunku, w którym byśmy chcieli. Nie w kierunku światła, tylko ciemności, tak mówiąc ogólnie.
Więc my jako rodzice nie powinniśmy się, będę powtarzał to troszeczkę do znudzenia, ale nie powinniśmy wyręczać się smartfonem, telefonem, komputerem w wychowywaniu naszych dzieci, bo i tak nie jesteśmy w stanie opanować całego tego świata, a i tak będziemy zawsze w tyle za naszymi dziećmi, natomiast starajmy się z nimi rozmawiać, patrzeć, czasem nawet zagrać z tym synem w grę, która może nas nie interesuje, ale będziemy mieli interakcję z własnym dzieckiem i on wtedy, tato, a wiesz, ta postać to czy tamto, i my będziemy wiedzieli, o co chodzi. I jeżeli będzie coś niepokojącego, będziemy mogli mu wytłumaczyć, synu, ale widzisz, ta postać, to zobacz, jakie ma cechy. Czy twoim zdaniem one są dobre? Mamy podstawę do rozmowy.
Do dyskusji. A właśnie najważniejsze są relacje interpersonalne, jak mówił święty Jan Paweł II, czyli międzyosobowe. To nas rozwija. Relacja z drugim człowiekiem, relacja z Bogiem. Natomiast właśnie, jeżeli mamy za pośrednika, używamy media elektroniczne, posługujemy się jakimś pisaniem, czaty, jakieś tam inne rodzaje, no to co na ten temat pan powiedział?
Pan, czaty potrafią być bardzo fajne i pomocne. Tutaj przed audycją też chwilę żeśmy rozmawiali, ja wspomniałem o moim przyjacielu z ławki szkolnej, który na czacie o książkach znalazł swoją obecną małżonkę, więc nie zawsze czaty są rzeczą złą. Natomiast współczesna wymiana informacji na czatach, komunikatorach, SMS-ach zmienia nam język. On się też skraca, kompresuje i zubaża. Autor, którego już tutaj cytowałem, francuski neurolog od książki pod tytułem Tele ogłupianie, jako przykład podał podanie swojej studentki, która chciała się spotkać ze swoim już promotorem, czyli pani pisała pracę magisterską i jej mail do swojego profesora był złożony z trzech zdań, równoważników zdań, bez klasycznego podmiotu, orzeczenia. Była to taka sama informacja, jaką się szybko wysyła do swojej koleżanki, kolegi, czy spotkamy się na kawę, albo czy masz mi pożyczyć parę franków. Więc ów naukowiec był przerażony, jak to osoba już wykształcona posługuje się tak ubogim językiem, i to w relacji nie ze swoim rówieśnikiem, ale w relacji ze swoim nauczycielem.
Od którego zależy, czy będzie miała ten dyplom, czy nie.
Dokładnie tak.
Więc jaki tu szacunek.
Zmienia to też po prostu nie tylko język, ale zmienia po prostu relacje międzyludzkie, o których tutaj żeśmy powiedzieli. Ktoś powiedział, kiedy chcesz zmienić świat, zmień język. I rzeczywiście na poziomie tych szybkich informacji tekstowych zmienia się nam język na naszych oczach. On się upraszcza, pojawiają się nowe słowa, skróty, których my, dorośli, nie zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć. Więc tym bardziej warto troszeczkę się schylić, pokłonić i zajrzeć w ten świat, żebyśmy mieli o czym rozmawiać z naszymi dziećmi i wiedzieć, przed czym ich przestrzegać i czego się ewentualnie my powinniśmy obawiać.
Tak, także to cały szereg właśnie rozmów, gdzie niesłownie się rozmawia, tylko pisząc, używając klawiatury. Z koleżanką, z kolegą, no właściwie to niekiedy zupełnie nieznaną osobą, tu zresztą o tym było mówione, niekiedy to może być całkiem osoba starsza wiekiem, innej płci, która po prostu próbuje jakieś wyciągnąć informacje, by potem je wykorzystać niewłaściwie, prawda?
No myślę, że do tego też jeszcze dojdziemy, ale pamiętajmy o tym, że wysłyszałem, że mamy połączenie.
Tak, z panią Martą. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Marto. Słuchamy panią. Pani jest żoną pana Rafała Karpińskiego, tak?
Witaj, kochanie.
Tak, jestem żoną od 25 lat pana Rafała Karpińskiego.
I macie państwo dzieci?
Mamy troje dzieci. W domu w tej chwili mieszka z nami dwójka młodszych. Chłopcy w wieku lat 15 i 9, natomiast córka, która jest dorosła, już się usamodzielniła.
Tak.
Także mieszkamy we czwórkę razem.
Internet to otchłań, proszę pani.
No to jest otchłań. Ja czasami na zagrożenia, które są z internetem związane, dosyć nerwowo reaguję. Tutaj mąż jest taką siłą spokoju, jeżeli chodzi o te różne zagrożenia, które są z nim związane. Ja boję się zasadniczo, jeśli chodzi o moje dzieci, takich trzech rzeczy, o takich trzech zagrożeniach, które najbardziej mnie niepokoją, chciałabym opowiedzieć. Pierwszym jest taka łatwość, taka wielka dostępność pornografii. W 2012 roku były robione badania, na które ja się natknęłam dzięki Stowarzyszeniu Twoja Sprawa. To były badania robione przez Komisję Europejską i one wykazały, że ponad 67% ankietowanych polskich nastolatków miało kontakt z pornografią w sieci. Z innych badań z kolei wynika, że ponad 81% gimnazjalistów mówi, że bardzo łatwo do tej pornografii w sieci się dostać. Ja jako matka dwóch chłopców, nie mam takiego spokoju, tak? Nie wmawiam sobie, że no moich dzieci to nigdy nie będzie dotyczyło. Mówię, no te liczby, które są dosyć potężne, tutaj prawie 70%, tutaj ponad 80%, mówią same za siebie. Drugą taką sferą, która budzi mój niepokój jako mamy, to jest kwestia gier. Ja zauważyłam, że syn część swoich takich towarzyskich interakcji realizuje właśnie grając przez komputer. Oni grają w sieci, jakoś tam się łączą w zespoły, dzieci, które się znają. Ja bym wolała, żeby syn wyszedł i pograł z nimi w kręgle, tak? Albo żeby wyszli nawet do kina, albo na spacer. Natomiast część tych aktywności wygląda tak, że po prostu siedzi i gra, w ten sposób się w ten sposób się spotyka i realizuje właśnie tą swoją taką potrzebę towarzyską. Ja myślę, że biorąc pod uwagę to, jak są gry opracowane graficznie, gdzie jest taki bardzo jednak seksualizowany wizerunek kobiety, gdzie jest dużo agresji, gdzie język, którym te dzieci się posługują, jest dosyć uproszczony, no to nie jest to, nie jest to podwórko, na które chciałabym mojego syna wypuszczać. Z drugiej strony myślę sobie tak, że też nie można się totalnie od świata odciąć, nie można się świata bać. Tutaj takim niesamowitym przykładem, na który się niedawno natknęłam, jest życiorys Sługi Bożego Carlo Acutisa. To chłopak mediolańczyk, zmarł w wieku 15 lat na białaczka. Zmarł w 2006 roku. Natomiast jedną z jego pasji były właśnie gry komputerowe. Więc no to daje mi do myślenia jako mamie nastolatka. Takim trzecim polem, które mnie niepokoi, jest to, o czym już panowie w swojej rozmowie wspomnieliście. Mianowicie takie pobieranie informacji, wiedzy z internetu. Opieranie się na tym, co się w tym internecie znajdzie. Ja, żeby syna zachęcić też do innych form szukania, na przykład znaczenia nowych słów, jak się natknie na jakieś takie podczas czytania książki, których znaczenia nie rozumie, no to wstawiłam mu do pokoju słowniki języka polskiego, żeby właśnie tam szukał wyjaśnienia, a nie sięgał po ten komputer czy po komórkę z internetem, co wydaje się być najłatwiejsze. No ale tak jak tutaj też mąż wspominał, badania przeprowadzone przez Manfreda Spitzera i opisane w książce Cesowa demencja wskazują, że to jest droga tylko po to, żeby natychmiast zapomnieć informację, która jest pozyskana. No to są takie trzy jak gdyby główne moje matczyne niepokoje. Czyli pornografia, wpływ gier, włącznie z jego uzależniającym wpływem i to taka właśnie powierzchowna, krótkotrwała wiedza, którą z internetu można czerpać. Nas jakoś tak nie dotyczy jeszcze jedna sfera, która jest bardzo często przez różnych rodziców innych podnoszona, a mianowicie tak zwany hejt, który się szerzy w mediach społecznościowych. U nas starszy syn tymi mediami społecznościowymi nie jest zainteresowany, no młodszy to w ogóle do tego nie ma dostępu. Natomiast rodzice mówią, że to, na co sobie młodzież pozwala względem siebie, że nie tylko młodzież, przyjrzyjmy się dyskusjom dorosłych, prawda, na Facebooku czy w tym podobnych mediach, to jest nasączone bardzo wielką agresją i nie są to słowa, które wypowiedziałoby się w twarz drugiej osobie. Dzieci na tym cierpią. Dzieci się uczą takiego właśnie przekazywania. No jest to duże niebezpieczeństwo.
Tak, dziękuję pani Marto za spojrzenie matki na internet od strony właśnie zatroskania, czy dzieci się właściwie rozwijają.
Dziękuję ci bardzo, kochanie.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Panie Rafale, co jeszcze nam zostało z ważnych płaszczyzn?
To jakby dokończenie jednej rzeczy, w którą przychodząc tak od małych dzieci do większych, nastolatki, które rozwijają swoje znajomości tylko albo głównie w necie, mogą te sytuacje prowadzić do wyłączenia się z życia rzeczywistego, z życia realnego. Znam osobiście przypadek. 2-3 lata temu na polskich ekranach był polski film dotyczący takiej sytuacji, kiedy młody człowiek wchodzi tylko w życie komputerem. Jego kontakt ze światem ogranicza się tylko do ekranu i klawiatury. Przypadek, o którym mówię, młodego chłopaka z Warszawy. Młody człowiek na początku gimnazjum zaczął opuszczać szkołę, później przeszedł na nauczanie indywidualne w domu, rodzice na to poszli, aż w końcu zamknął się w swoim pokoju i kontaktował się ze światem już tylko przez komputer, jadł w swoim pokoju, tylko wychodził czasem do toalety i to jest I tak przeżył ponad półtora roku, zanim jego rodzice zadziałali na tyle skutecznie, żeby sprowadzić psychologa i przekonać tego młodego człowieka do wyjścia z jego własnego pokoju, do przestania bania się świata. Ponieważ ten młody człowiek bał się świata realnego, a tak naprawdę pewnie czuł się tylko wirtualnym. Więc jest to drastyczny przypadek, ale ta otchłań, która wciąga, potrafi wciągnąć także w taki sposób i ukraść nam dziecko.
Tak.
Ale tej otchłani ulegają nie tylko młodzi ludzie, ulegamy im także my, dorośli. Marta wspomniała o wszechobecnej pornografii. No, młodzi ludzie są na nią narażeni, ale i my, dorośli, faceci, także jesteśmy na nią narażeni. Pamiętajmy o tym, że jedno piąte zdjęcie, czy jeden kolejny film obejrzany z wypiekami na twarzy, to jest coraz bliżej do uzależnienia. A to uzależnienie jest porównywalne z alkoholizmem i jego leczenie jest równie trudne i żmudne. I o tyle trudniejsze, że po alkohol trzeba pójść do sklepu i go kupić. Natomiast tą pornografię mamy w kieszeni, w naszym smartfonie, w komputerze, przy którym pracujemy. Ale najgorsze jest to, że ona osiada nam w naszej głowie i w naszej duszy. A w Biblii jest napisane, że to o duszę mamy dbać, a nie o to, co materialne. Kolejną rzeczą tu z kolei panie dają się wciągnąć w oglądanie seriali. Już nie wystarcza nam telewizor. Nie możemy się doczekać kolejnego odcinka. A życie z komputerem przyzwyczaiło nas do tego, że mamy wszystko i od razu. To już nie jest tak jak jeszcze 15 lat temu, że stronę internetową otwierało się kilka minut albo i czasem dłużej. Dzisiaj jest to jedno kliknięcie myszką, dotknięcie ekranu i już rozbłyska nam to, co chcemy. Przy szerokopasmowym internecie, jaki jest na większości powierzchni naszego kraju, to praktycznie możemy żyć online i w czasie rzeczywistym odbierać interesujące nas treści. I tak, wracając do seriali, których całe sezony są w internecie i można sobie je ściągać. Jeżeli ktoś nie zna języków obcych, to też nie jest żaden problem, bo znalezienie list dialogowych, czyli tak zwanych napisów, które dokładnie synchronizują się z akcją filmu, nie jest najmniejszym problemem. I ludzie tracą całe godziny, dni na oglądanie swoich ulubionych bohaterów. Panie, bo one tutaj szczególnie potrafią, wracając z pracy, włączyć swój ulubiony serial i oddawać się tylko tej uciesze. Bądź nawet po zrobieniu wszystkich obowiązków spędzić noc na kilku odcinkach następnego sezonu i rano wstać do pracy zupełnie niewyspanym. I znowu mija nam życie. Ta otchłań kradnie nam czas. Kradnie nam czas, który powinniśmy spędzać z naszymi najbliższymi. Tak jak w przypadku dzieci, kradnie im czas, który mogą spędzać na bieganiu, skakaniu, ruchu fizycznym, dzięki któremu te dzieci w ich mózgach powstają połączenia nerwowe, dzięki którym to połączeniom nerwowym będą dłużej sprawne i dłużej zdrowe. Pamiętajmy o tym, że zbyt duży i częsty kontakt z ekranem po prostu nie tylko zabiera nam czas i życie, ale kradnie nam zdrowie.
Wyjaławia. I to są te zagrożenia, no czy wszystkie wymieniliśmy?
No na pewno nie. Jest ich o wiele więcej.
Także kilkudniowe sympozjum, no jeszcze w kilku panelach może by to wyczerpało. Natomiast tutaj to wprowadzenie 40-minutowe nie jest w stanie, ale myślę, drodzy radiosłuchacze, że państwo jeszcze mogą dodać swoje spostrzeżenia.
A my niektóre wątki rozwinąć.
Tak, czy rozwinąć z własnego doświadczenia, dać świadectwo odnośnie właśnie tych zagrożeń, bo oczywiście, że w internecie korzystamy z wielu dobrych aplikacji, które nas zbliżają do Boga i przybliżają nam możliwość właśnie poznania Pisma Świętego, różnych modlitw. Ja teraz w Wielkim Poście rekolekcji, drogi krzyżowe, najróżniejsze są na wielu, wielu stronach dostępne. Ale właśnie też trzeba kontrolować dzieci, wiedzieć, co one oglądają, bo my jesteśmy odpowiedzialni za to, by one stawały się coraz bardziej obywatelami nieba, a nie obywatelami internetu, który no, bez kontroli prowadzi równia pochyła w dół jest. No jeżeli łatwiej w dół lecieć, niż wspinać się do góry.
Jest tam niewątpliwie bardzo silna, ciemna strona. Ciemna strona mocy w internecie jest rozwinięta.
Tak, no ale to już jest inna sprawa. To już jest inna sprawa. Drodzy państwo, zapraszamy do kontaktu z nami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla sieci w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 22:16 już minęła, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat to internet, to otchłań. Nasz gość, pan Rafał Karpiński, politolog. Słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie. Mam na imię Adam z Wusławskiego. Może się przedstawię, jestem ojcem dwójki dzieci. Wkrótce, jak Bóg da, trzeciego. Chciałem nawiązać do słów ojca prowadzącego, bądź jednego z gości, nie pamiętam, do tego, że leczenie uzależnienia od pornografii jest, może być trudne lub równie trudne jak leczenie od alkoholizmu.
Tak,
powiem
tak.
Szczerze, to moje słowa.
Powiem szczerze, na swoim własnym przykładzie, na moim niestety doświadczeniu, że to jest o niebo trudniejsze od jakiegokolwiek uzależnienia. Miałem też w swoim życiu problemy z tym, bardzo duże, przez kilkanaście lat i miałem też problemy z narkotykami i powiem szczerze, że mam 31 lat, dodam. Powiem szczerze, że problemy z narkotykami to był pikuś, to nie był żaden problem w porównaniu do tego, co może zrobić pornografia, jakie spustoszenie, jakie zniszczenia może wprowadzić w życiu młodego człowieka. Ja będąc młodym człowiekiem, jeszcze w wieku szkolnym, chyba jak trafiłem, jak rozpocząłem naukę w technikum, miałem już wówczas telewizor w swoim pokoju. Był to mały 14-calowy telewizor i antena satelitarna, czyli różne programy, między innymi niemieckie typu RTL i tak dalej. I ja wówczas miałem dostęp do tego i to, co niechcący kiedyś zauważyłem, co leci wieczorem, co mnie później na wiele lat uzależniło i zrobiło straszne spustoszenie i zniszczenie w moim życiu. To jest naprawdę tragedia, wyrwanie się z tego bez Jezusa, bez silnej woli, bez walki, bez Boga jest praktycznie niemożliwe. Żeby kupić narkotyki, trzeba wydać pieniądze, to jest złe, to jest nielegalne, to wszystko jest wiele przeciw, a tutaj to nie jest nielegalne, to jest łatwo dostępne. Niektórzy nawet mówią, że to jest pożyteczne, że to jest dobre. To jest, uważam, największe zło dzisiejszych czasów, pornografia. To jest coś tragicznego. Nie wiem, też bym mógł powiedzieć, jeżeli chodzi o chronienie, ja jestem informatykiem, jeżeli chodzi o ochronę, to co mogę poradzić rodzicom, bardzo łatwo można zablokować w domu w bardzo łatwy sposób strony pornograficzne, erotyczne. Można to zrobić w taki sposób, że w ustawieniach routera, jeżeli nie znamy się na tym, to trzeba poprosić, choć ktoś na tym zna, wpisujemy frazy związane właśnie z pornografią i wszystkie te strony po tych frazach są blokowane. Router ich nam nie wyświetli. Jest też, nie chcę robić kryptoreklamy, no ale może powiem, jest też taki portal OpenDNS. To jest darmowy portal i można tam założyć sobie konto, przynajmniej kiedyś można było, dawno z tego nie korzystałem, ale chyba jeszcze można, i skonfigurować, jakich treści nie chcemy oglądać. Nie chcemy, żeby nasz router w naszym internecie nam wyświetlał. Jeżeli nie chcemy zakładać konta i tego konfigurować, co jest już bardziej szczegółowe, to też na tej stronie są podane specjalne adresy DNS, które od razu mają zablokowane treści brutalne, wizualne, seksualne, pornograficzne i tak dalej. I wpisując w routerze taki adres DNS, w naszej sieci domowej te strony nam się nie wyświetlą. Może to być trudne dla osób, które nie mają z tym styczności, które niczego takiego nie robiły, ale taka konfiguracja może naprawdę wiele ustrzec. I naprawdę, drodzy rodzice, słuchacze, nie pozwalajcie, żeby wasze dzieci miały telewizory w pokoju. Kontrolujcie, co oglądają przez internet i smartfony. To jest też to. Ja naprawdę współczuję dzisiejszym rodzicom. Sam nie wiem, jak się też do końca przed tym bronić, bo ja kiedyś miałem tylko telewizor i też się musiałem z tym chować. A dzisiaj wszyscy mają gigabajty pornografii w kieszeni. To jest tragedia dzisiejszych czasów.
Panie Adamie, tak? Można zapytać się o coś?
Tak, Rafał Karpiński z tej strony. Pan jest informatykiem. Ja mam takie pytanie. Czy mógłby pan coś doradzić? Bo router to już jest wyższa szkoła jazdy, ale prosty program na komputer. To jest jedna rzecz.
Prosty program na komputer.
Czy to może pan doradzić coś takiego dla rodziców? Ale czy Jest możliwość zablokowania tego typu treści na smartfonach naszych dzieci?
Na smartfonach. To znaczy tak, z reguły każdy, kto ma smartfona, z reguły, nie mówię wszyscy, ma konto na Google. No i przepraszam, znowu kryptoreklama, no ale muszę to powiedzieć. Ma konto na Google. I teraz, jeżeli wejdziemy sobie w ustawienia tego konta gmailowego, tak, tego mailowego, googlowskiego, to tam są takie ustawienia, to się nazywają Safe Search, bezpieczne wyszukiwanie. Jeżeli zaznaczymy sobie ptaszek przy tym Safe Search, to wyszukując w przeglądarce, nie wyszukamy żadnych treści pornograficznych. Oczywiście znając konkretny adres strony pornograficznej i wpisując ją w przeglądarkę, ta strona nam się otworzy. Ale wpisując w Google wszystko, co jest związane z pornografią, z brutalnością i z takimi tematami, na przykład wpiszemy porno i Google nam wyszuka piżama porno, tak? Czyli zespół muzyczny. Nie znajdzie nam takich treści. Czyli w ustawieniach, jak wejdziemy w konto Google'a, moje konto, ustawienia i tam, no nie pamiętam, gdzie to było, ale wystarczy sobie wygooglać. Google Safe Search, wyszukać w wyszukiwarce, to na pewno nam znajdzie, gdzie to w ustawieniach zabezpieczeń konta. Czyli to, jeżeli chodzi o smartfony. Na pewno można też jakiś program, ja już właśnie ostatnio miałem się tym zająć i zapomniałem, na pewno są programy, które pozwalają na taką kontrolę rodzicielską, czyli trzeba sobie też wygooglać po prostu programy blokujące treści, kontrola rodzicielska, tak?
Ważne, dziękuję Pani Adamie. Dziękuję, tak. Bardzo dziękuję. Dobrze. Dziękuję za głos. Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie Państwa w studiu i wszystkich słuchaczy.
Również pozdrawiam. Kogo witamy?
Leszek z Wrocławia. Kłania się stały słuchacz. Ja chciałem powiedzieć o takiej bardzo istotnej rzeczy. Problem cały polega tego problemu właśnie naszych dzieci i rodziców i tej walki o to, żeby ten internet nie zawładnął umysłem ludzkim. Cały problem, istota problemu polega na tym, że większość rodziców chyba jeszcze ciągle nie rozumie podstawowej rzeczy, że właśnie to, że my kupimy, zresztą to wybrzmiało na początku audycji, że jeżeli kupimy dziecku ten komputer, no to wcale nasze dziecko nie będzie właśnie mądrzejsze czy jakieś nie będzie to miało potem lepszych jakichś wyników w szkole i tak dalej, i tak dalej. No właśnie dlaczego? Dlatego, że właśnie internet czy komputer nie rozwija umysłu dziecka, czy w ogóle człowieka, tak jak przykładowo książka. I to wcale nie polega na tym, że to, co się podaje, że książka jest lepsza, no bo tam, prawda, jest to przyjemniej się czyta i tak dalej, i jakiś tam zapach książki i takie, podaje się sprawy drugorzędne, a istotą jest to, że tylko przy czytaniu i zaczynamy już od najmniejszego dziecka, kiedy mu czytamy bajki, to tylko wtedy ten umysł człowieka naprawdę się rozwija. Rozwija się wyobraźnia, sposób funkcjonowania mózgu i tak dalej. To tylko w ten sposób, a nie przy komputerze.
Dokładnie tak.
Może komuś jest to trudno zrozumieć, ale no, trzeba się z tym pogodzić, że to jest tak właśnie w ten sposób. I teraz co doradzić rodzicom? No oczywiście jest prosty sposób. Najpierw dziecko zachęcić do czytania, kiedy nasze dziecko już samo wciągnie się w to, że samo sięga po książki, samo potrafi chcieć od z siebie samo czytać, a nie, że my musimy komuś coś narzucać, to wtedy możemy kupić takiemu dziecku komputer i to będzie jako rzecz dodatkowa, będą się te dwie sprawy uzupełniać i to nasze dziecko będzie rzeczywiście się rozwijać umysłowo i pod naszym zresztą innym względem i nie będzie tutaj problemu, że będzie od czegoś uzależniony, dlatego że taki człowiek potrafi sobie znaleźć w życiu jakieś pasje, zainteresowania i nie będzie tu problemu, że będzie, że tak powiem, podłączony pod komputer jak pod kroplówkę. A to jest w końcu bardzo ważna rzecz, kiedy człowiek wychowuje się na zasadzie, że ma jakiś własny kręgosłup moralny, czy po prostu nie będzie uzależniony od kogoś, tylko sam będzie decydował o swoim własnym życiu, o swoich zainteresowaniach i to, czym się będzie zajmował i co będzie robił w swoim życiu. I na koniec podam taki przykład, że jeżeli ktoś nie wierzy, bo to może jest takie teoretyczne, ale króciutko powiem przykład w mojej rodzinie. Mam osobę, która już ma 30 lat, a od dziecka wychowywała się przy telewizorze i przy komputerze. I teraz ta osoba skończyła studia polonistyczne, więc wydawałoby się, że ma wspaniały zasób słów. I teraz jak na przykład chce się zapytać, prawda, co u nas się dzieje, czy o zdrowie, czy coś, no po prostu wysyła tylko taki SMS składający się z dwóch słów. Co tam? Albo na przykład już tutaj, przepraszam za określenie, ale zaczyna się inny SMS od słowa kurde. No więc to osoba po studiach polonistycznych, no, wychowana od dziecka ciągle przy komputerze.
Komputer zmienia.
Także dziękuję bardzo, świat. Pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję, panie Leszku.
Ale tutaj obydwaj goście powiedzieli dużo ważnych rzeczy, ale chyba musimy zacząć nie od dzieci i ich dostępu do komputerów, tylko od samych siebie i naszego dostępu do komputera, bo co z tego, że będziemy dziecko zachęcać do czytania książki, jak dziecko wraca ze szkoły i widzi mamę przed komputerem, tatę przed telewizorem, ewentualnie oboje przed komputerami, którzy nie podnosząc głowy z nad ekranu mówią: Jasiu, idź przeczytaj lekturę. To w ten sposób Jasiu pójdzie do siebie, wyciągnie smartfona i zajmie się treścią w internecie. Nasz rodak, kanonik Mikołaj Kopernik wymyślił prawo, które mówi, że gorszy pieniądz zawsze ruguje, usuwa lepszy pieniądz. I tak samo jest z treścią. Treść, którą łatwiej się przyjmuje, która jest bardziej atrakcyjna wizualnie, a z taką mamy do czynienia na ekranie komputera czy smartfona, zawsze będzie bardziej atrakcyjna niż nawet najciekawsza książka, którą trzeba otworzyć i zaprząc mózg do tego, żeby zapoznać się z jej treścią. Także my musimy pokazać dzieciom,
jako
że
rodzice.
Książki są ciekawe, sami je czytając. Czytając też z dziećmi, bądź czytając dzieciom.
Więc jak są malutkie.
Czytajmy dzieciom, jak są malutkie, a nie dawajmy im smartfonów do oglądania kreskówek.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina, bardzo dziękuję za tę bardzo cenną audycję. Tak przynajmniej na myśl przede wszystkim świętej pamięci wielki nasz filozof, ojciec rektor Krąpiec, zanim te podstawały te internety, te zabawy, już był po prostu jakby przewidywał właśnie to, o czym tu pan profesor jest łaskaw mówić. Psycholodzy zaczęli obserwować te gry, no ja też sama się trochę bawiłam, dostrzegało się już wielką agresję, niby zabawa strzelania, ale już od wewnątrz w sercu takiego dziecka wzbudzało się nienawiść, agresję i walkę. Prace pisane właśnie magisterskie na temat korzystania z nich wykazują, że coraz bardziej ta młodzież, te dzieci stają się autystyczne, które za bardzo korzystają z tego wynalazku. Koleżanka mówi, że syna 7-letniego nie mogła oderwać od komputera. Zamykał się, no wiadomo jak się zachowywał, awantury. Więc poprzerywała kabry, żeby, no po prostu, żeby od tej choroby uzależniona oderwać się. Studenci przychodzą z liceum, nie potrafią powiedzieć, co profesor zadał, jaki tytuł książki, nie potrafi rewersu napisać, ja tłumaczę po kolei, to wrzeszczy, krzyczy, po co, na co. Także naprawdę jest straszny problem, już nie mówiąc o tym, że ksiądz mówi, że w czasie mszy z młodzieżą w katedrze lubelskiej nagle dziewczyna wrzeszczy, krzyczy, jakieś głosy kilka strasznych, wypada z ławki, nikt nie może jej podjąć i dopiero się okazało, że nocami bawiła się w wywołanie duchów. To też po prostu jest przerażające, jaką później taka dziewczyna rozpocznie właśnie życie realne. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Krystyna.
No tutaj znowu wracamy do tego, że internet jest narzędziem, ale nie tylko naszym narzędziem, które my używamy, ale także narzędziem, które używane jest wobec nas. Pani podjęła ten wątek, ponieważ mając tę sieć internetową, można kształtować i poszczególne jednostki, a także całe społeczeństwa. Pamiętajmy o tym, siadając przed ekranem komputera i przerzucając kolejne łatwe dane, które przyjmujemy, ponieważ to, co powiedziałem wcześniej, ta łatwa treść ruguje tą bardziej trudniejszą, ale ktoś do nas chyba dzwoni.
Tak, słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Jest pan na antenie, kogo witamy?
Józef z Warszawy.
Witamy, panie Józefie, słuchamy.
Może tak krótko, bo czasu jest mało. Chciałem może podać kilka takich praktycznych metod, jak sobie poradzić z uzależnieniem, z pornografią w internecie.
Słucham.
To, można powiedzieć tak, że to uzależnienie powstaje dlatego, tu szczególnie chodzi o te osoby, które są w wieku dorastania. One nie mają jeszcze wykształconych płatów czołowych, nie mają umiejętności krytycznego spojrzenia na tą informację, która do nich dochodzi i przyjmują ją taką, jaką jest. Więc tutaj trzeba jakby młodzieży uświadomić, pokazać, że jeszcze na tym etapie ich mózg nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Zaraz rozwinie się w okolicach 19-20 lat. Drugą taką metodą jakby dotarcia do młodego człowieka to jest zaproponowanie, żeby on sam zarządzał swoim czasem i stworzenie w domu dwóch takich miejsc do pracy. Biurka analogowego i biurka cyfrowego. I pokazanie, że jeżeli będzie pracował przy biurku analogowym, to po prostu jakiś czas mały może poświęcić na przejście do biurka cyfrowego, jeżeli chce poszukać jakichś informacji w internecie. I dobrze jest, gdyby było to biurko cyfrowe, było nie w pokoju dziecka, ale w centralnym salonie.
Pod kontrolą rodziców.
Tak, żeby każdy mógł tam przechodząc to zaglądać. No i trzecim taką techniką nie blokowania tych stron, bo jak zablokujemy w domu na routerze, to on sobie obejrzy w szkole i z kolegami, prawda, na korytarzu między lekcjami. Natomiast sprawdziło mi się, bo ja prowadzę takie warsztaty, jak nie wpaść w internetowe sidła, właśnie dla młodzieży gimnazjalnej. Sprawdziło mi się, że pokazuje im, wtedy łatwo sięgają po tą konsumpcję, na przykład pornografii, wtedy, kiedy są w gorszej kondycji, są w cudzysłowie w depresji, bo nie w sensie takiej psychiatrycznej depresji, ale w jakimś dołku, jeżeli są w sferze komfortu czy w sferze agresji. Wtedy łatwo przekierować swoją uwagę na te strony, które ich tam jakoś wzmacniają, dodają jakieś są atrakcyjne. Natomiast jeżeli znajdą się, i tu jest społeczna rola rodziców, nauczycieli, w sferze pasji, kiedy mają wysoki poziom energii, jednocześnie skutecznie ją wykorzystują, to już do takiego dzieciaka nic nie dotrze. No i to jest jakby wyjście z tej drogi. Jak uświadomić tej młodzieży? No ja na swoich warsztatach pokazuję, mam takie narzędzia, filmy, które pokazują świadectwa, jak znajdzie się w takim obszarze zakazanym, to co ci tutaj grozi. I do tego dołączamy taki przewodnik internetowy, przewodnik po tych zakazanych sidłach. I mam nadzieję, że mówimy tak, że słuchaj, młody człowieku, największym grzechem jest grzech niewiedzy. Teraz już nie możesz powiedzieć, że nie wiedziałeś. Widziałeś, jakie są zagrożenia. Ty sam decydujesz, jak chcesz swoją drogą, swoje życie poprowadzić. No tak w skrócie.
Tak, dziękuję panie Józefie.
Bardzo dziękujemy. Tutaj ja wrócę jednak do dwóch jeszcze rzeczy, jakie my rodzice możemy zrobić, czyli rozmawiać z naszymi dziećmi, spędzać z nimi dużo czasu, żeby je poznać i mając te doświadczenia, możemy wychwycić moment, kiedy nasze dziecko zaczyna się zmieniać, zaczyna interesować się tym internetem bardziej niż powinno. Druga rzecz, którą pan powiedział, ważna dla młodego człowieka, żeby ono było w dobrym nastroju. Jeżeli to tylko możliwe, dzieci powinny mieć zajęcia ruchowe. Nie tylko dodatkowe lekcje z różnych przedmiotów i naukę gry na jakimś instrumencie, ale także sport. Nie każdy jest wybitnym sportowcem, nie będzie piłkarzem, nie będzie pięściarzem, nie będzie lekkoatletą, ale na przykład basen, świetna sprawa. Mój 15-letni syn chodzi 2 razy w tygodniu na basen, robi 30-40 długości basenu w takim tempie, że ja nie miałbym szans go dogonić. I wracając do domu, mając taką pozytywną, fizyczną, takie wyenergiowanie się, on o wiele lepiej czuje się psychicznie. To bardzo dobrze wpływa na głowę naszych dzieci. Pamiętajmy o tym. Te stare metody bywają bardzo skuteczne w XXI wieku.
To, że młody człowiek jeszcze nie ma wykształconych płatów czołowych i nie jest zdolny dobrze ocenić to, co ogląda, to jest jedna sprawa, ale co wcale nie przesądza, że osoby dorosłe oglądające pornografię, że im to nie szkodzi. Oczywiście, że szkodzi i już nie mówiąc, że to jest i prawda grzech, to oddziela, zdecydowanie oddziela od Pana Boga. Ale mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kochani, ja mam takie krótkie doświadczenie.
A kogo witamy i skąd?
Krzysztof ze Śląska.
Witamy pana.
Ja mam taką gierkę formatu gdzieś tak 8 cm na 15 i w niej tam spadają takie różnego rodzaju kwadraciki, trójkąty. No i ja mam tą grę od 10 lat. Tak chciałbym krótko w temacie i wyobraźcie sobie, ja tą grę codziennie gram, co prawda 5 minut, ale z przyzwyczajenia gram. I tu już mamy jakieś zalążki uzależnienia. Po prostu. No i jeszcze na dodatek baterie płacę za tą grę, kupuję baterie, które mnie kosztują 12 zł, z czego się śmieję, bo to ja już starość dość poważny i z siebie, no ale i niestety co drugi dzień podnoszę to pudełeczko i gram. I co jest?
Że to wciąga.
W skrócie właśnie ten błąd taki komputerowy. Bo jeżeli chodzi na przykład o, idźmy dalej, o techniczną filozofię, no na przykład troszeczkę tak sobie zakpię, ale ten separatysta Bałtyk, co on nam zabrał przez wieki 1,5 kilometra gruntu. No a 700 razy 1,5 kilometra to jest 1000 metrów kwadratowych, to jest takie jezioro 20 na 50, i to jest taka filozofia. I co z tym zrobić? No co z tym zrobić? Przydałoby się troszeczkę popracować i pomyśleć.
Ale to już jest inne zagadnienie, akurat nie na dzisiaj, a z tym uzależnieniem to tak jest, no właśnie.
No.
Nawet i starszy człowiek może wpaść, grając w jakąś prostą grę.
Też można wpaść w uzależnienie.
Jeżeli już coś musimy, człowiek coś musi robić, to już jest sygnał, że jesteśmy uzależnieni. Ja muszę natychmiast, prawda, teraz spełnić, to jest źle. Dziękuję panie
Proszę
Krzysztofie,
bardzo.
Z Panem Bogiem. I odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej z Warszawy.
Witamy
Słucham
panią.
Tej audycji. Jestem nauczycielem akademickim. Mam kłopot ze studentami, którzy po prostu na zajęciach nie mogą się skupić i wszyscy trzymają przed sobą czy telefon, czy tablet, czy internet i coś tam w tych urządzeniach robią, nie to, co powinni na zajęciach. Chciałam powiedzieć, że też myślałam o tych sprawach. No, są tak ogromne przemiany we wszystkich obszarach i w nauce, i w procesach społecznych, i tak dużo na świecie się dzieje, że na pewno dostęp do tych informacji jest bardzo ważny. I te nowoczesne środki przekazu, one nam dużo mówią. Ale jeżeli chodzi o dzieci, to po prostu naukowcy biją na alarm, że jeżeli dziecko wiele godzin siedzi w tej sieci, to po prostu jego mózg inaczej pracuje niż człowieka dorosłego i te kompetencje społeczne bardzo są później osłabione. Intelektualnie się rozwija, ale właśnie ten rozwój społeczny. Najgorsze jest to, że dziecko nie potrafi później odróżnić, traci taką zdolność do odróżniania tego, co realne, od wirtualnego, że na przykład nie patrzy na człowieka, nie potrafi odczytać emocji z twarzy, nie jest w stanie się skupić na innych sprawach, że ten wysoki poziom agresji, więc wydaje mi się, mam w rodzinie na przykład malutkie dzieci, takie dwu- i czteroletnie i one od dzieciństwa, rodzice wykształceni i powinni być świadomi. Coraz większy telewizor już na całą ścianę i te dzieci asystują przy tej telewizji. Właściwie nikt nie ogląda, tylko te dzieci oglądają tą telewizję, więc to jest jakiś błąd. Mi się wydaje, że dzisiaj ludzie są tak zajęci pracą i tak zalatani i tak uważają, że dzieci się same wychowają, że gdzieś ten instynkt samozachowawczy zostaje zatracony i zamiast chronić dziecko i sprawić, żeby ono było szczęśliwe i jakieś ufne i zachwycało się wszystkim, czym się da, to po prostu to dziecko się zostawia samo sobie i niech sobie wypełnia czas. Ja z wielką przyjemnością wspominam czasy, jak ja w dzieciństwie czytałam przygody Tomka Sawyera czy Anię z Zielonego Wzgórza. No dzisiaj już takiego życia, jak tam opisane, nie ma. No,
dla
dzieci nie chcą czytać w ogóle, nie chcą czytać książek, nie interesują się.
Właśnie.
Także to są takie bardzo ciężkie sprawy. No dopiero myślę, że jeszcze my zaczynamy raczkować z tym internetem, że te efekty tego wszystkiego wyjdą po latach. Jest bardzo wysoki poziom agresji. I dziecko żyje, wzrasta w tej agresji i uważa, że to jest jedyna metoda do funkcjonowania i do regulowania swoich. Ja mam przed sobą taki materiał dotyczący idei przewodniej gier akcji, że nie ma przegranych, są tylko zwycięzcy. Przegrywasz, to znaczy, że jesteś mało sprawny, zabijanie dla zabawy, dla nagrody. Im więcej brutalności, tym więcej punktów. Śmierć to tylko zabawa, bohater odrodzi się po enter. Nie ma znaczenia, czy to kobieta, czy dziecko, prawda? Tylko cel jest ważny. No to właściwie dziecko tak gdzieś tam się kształtuje no, w nieciekawy sposób i później jak to społeczeństwo będzie funkcjonować. Dzieci po prostu już nie mają autorytetów. Dzieci wszystko wiedzą, prawda? Trudno jest nawet takie małe dziecko czymś zainteresować, bo ono jest mądrzejsze. Nie ma tych granic stawianych przez dorosłych. Także to są niebezpieczne rzeczy. Niebezpieczne i będziemy zbierać tego żniwo.
Niestety.
To jest wychowanie, to jest ciężka praca, powtarzania, dawania dobrego przykładu, zajmowania się tym dzieckiem, a na pewno tego taki, czy internet, czy telewizor nie zastąpi uwagi rodziców. Także tyle chciałam powiedzieć takich swoich obserwacji.
Dziękujemy pani Anno.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ale z tego, co pani Anna powiedziała, możemy też zauważyć, że internet jest też wspaniałym narzędziem nie tylko dla nas, ale i na nas, czyli do sterowania społeczeństwem, do kształtowania społeczeństwa. Myślę, że te najlepsze lata rozwiniętego społeczeństwa XX wieku mamy za sobą i w XXI wieku będziemy wracać do społeczeństwa znowu podzielonego na wąską elitę i dość szerokie masy, które mają wykonywać tejże elity polecenia.
Bezmyślne masy.
Bezmyślne masy. Tutaj pani zadała pytania, co nas czeka, jakie to będzie społeczeństwo. Społeczeństwo jednostek. Społeczeństwo rozbite. Społeczeństwo jednostek, które nie potrafią mieć między sobą relacji, nie potrafią między sobą rozmawiać, nie potrafią odczytywać i przekazywać swoich emocji, ponieważ nie rozmawiają z żywym człowiekiem, tylko z ekranem, bądź jakimś awatarem, który tam się pojawia, który nie jest tym żywym człowiekiem. I później w konfrontacji z drugim człowiekiem są agresywni, ponieważ nie radzą sobie z sytuacją, a jednocześnie są słabi tak naprawdę. Spójrzmy na społeczeństwa zachodniej Europy. Cóż te społeczeństwa potrafią przeciwstawić na inwazję, najazd współczesny tak zwanych uchodźców. Są wobec nich bezbronni. Nie potrafią przeciwstawić im swojej europejskiej kultury, swojego wychowania. Nie potrafią być jak społeczeństwo, które kiedyś było społeczeństwem narodowym i stanowiło swego rodzaju jedność. A dzisiaj jest to taka homogenizowana masa, której można palcem sobie swobodnie kształtować, co się chce. I spójrzmy na naszą Europę, które państwa się stawiają. Stawiają się Węgry, gdzie jest społeczeństwo właśnie jeszcze zachowane narodowe. Te kraje byłego bloku wschodniego, gdzie ta inżynieria społeczna, która wsysa się w organizm narodu, społeczeństw poprzez sieć internetu, poprzez komputery, tak jak to się stało na Zachodzie, tutaj jeszcze tego poziomu żeśmy rozbicia nie osiągnęli i dlatego jako zbiorowość społeczna jesteśmy bardziej zwartym organizmem. I spójrzmy też na internet od tej strony. Może jest to trochę spiskowa teoria, ale fakty, które widzimy na ekranach naszych telewizorów i komputerów, mówią same za siebie. Także ta otchłań, w którą jesteśmy wciągani, ma bardzo wiele warstw i poziomów.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Bernadeta. Księże proboszczu, wszyscy ojcowie prowadzący i do całego Radia Maryja zwracam się z pozdrowieniami. Ale ja mam 80 lat. Skończę 9 sierpnia.
Tak.
Mam już prawnuczki dorastające. 1 maja moja prawnuczka kończy 18 lat. Druga 17 za półtora roku, później 11, po 2,5 roku. Ale ja, moje korzenie religijne, bo ja pochodzę z diecezji częstochowskiej, wywodziły się bardzo głęboko. Ja czytałam Pismo Święte babci i dziadek był w AK, nazywał się Woźny Walenty. Właśnie dzisiaj był ten dzień. Ja wywiesiłam flagę w domu, a wychowałam córkę bardzo wierzącą. Wzięła ślub kościelny i do pewnego czasu, dokąd nie zostawił jej mąż i nie wyjechał za granicę.
Pani Bernadeto, dziękujemy za przekazane pozdrowienia. Gratulujemy, że pani pamiętała wywiesić flagę narodową, ale dziś mówimy akurat o internecie, a czas pozdrowień i życzeń to jest po południu, po obiedzie. Odbieramy kolejny. Słuchamy Radio Maryja.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Mówi Kasia z Poznania. Dziękuję za ten temat, tak ważny dla nas. Jestem mamą dzieci 3,5 roku i 5,5 roku. Przede wszystkim dziękuję za przypomnienie, że nawet najlepsze bajki i najlepsze jakby spędzanie czasu w internecie to wciąż jest jakby, no, można powiedzieć, ogłupianie dzieci i pozbawianie ich takiej szansy do pełnego rozwoju. To, co tutaj nasz gość powiedział na samym początku, to jest bardzo ważne, bo czasem wydaje się, że włączymy jakąś mądrą, edukacyjną bajkę i potem no, dziecko z tego skorzystało. My bardzo dużo czasu spędzamy z naszymi dziećmi, ale też czasem włączamy im bajki. Każda bajka jest okupiona wyrzutami sumienia, ale jakoś tak staramy się tutaj wypośrodkować też. Jak jesteśmy bardzo zmęczeni, to nie dajemy rady i wspieramy się internetem. Zawsze jest mi bliżej do demonizowania komputera i internetu jako takiego. Ostatnio się przyłamaliśmy i naszemu 5,5-latkowi pożyczyliśmy parę gier, takich bardzo prostych, nauka literek, nauka cyfr, takie oswajanie się z myszką, ale tak patrzę, jak on się w tym odnajduje i zastanawiam się, czy jest w ogóle sens, żeby on teraz już to poznawał, bo właściwie argumenty takie, że dziecko musi się znać na komputerze w którymś momencie, żeby nie zostawało w tle za rówieśnikami, nie trafia do mnie, bo widzę, że to są dzieci epoki cyfrowej, one się uczą w mig, to w ciągu jednego dnia są w stanie nadrobić zaległości sprzed, tak podejrzewam, kilku lat, więc moje pytanie jest, jak tutaj wypośrodkować, zwłaszcza jeśli chodzi o właśnie korzystanie może z gier, no bajki to już jakoś potrafię sobie ustawić, ale gry i jakby samo korzystanie z komputera.
Dziękuję pani Katarzyno.
Pani Katarzyno, ja tutaj oprę się na autorytecie pani Święczkowskiej. Ona napisała taką książkę, co wciąga twoje dziecko. I tutaj polecam lekturę. Tam autorka pisze, że każdy wiek rozwoju naszych dzieci dla tego konkretnego wieku przynależne jest możliwość korzystania z ekranu, z telewizji, czy też z internetu przez jakiś pewien określony czas dziennie. Ja w tej chwili dokładnie nie pamiętam już tej drabinki i tabelki i takie 5-letnie dziecko, mogę się mylić, ale to tak do tych 20 minut dziennie powinno się przed ekranem znajdować, czy pół godziny. A jeśli chodzi o gry, to powiem pani, jak myśmy rozwiązali ten problem z naszym synem. On jest trochę starszy i jak małżonka już tutaj w poprzednim wejściu mówiła, grywa z kolegami. I myśmy z nim zawarli taką umowę po pewnej konsultacji z człowiekiem, który się na tym zna, że raz w tygodniu, to jest piątkowy wieczór, on ma ten swój czas, kiedy mogą sobie zagrać w tą grę, którą ja poznałem i parę zawsze jakichś uwag temu swojemu synowi przykazałem, a on się mnie o coś tam zapytał, ale żeby z jednej strony te dzieci wiedziały mniej więcej, co w trawie piszczy, a my, żebyśmy wiedzieli i mieli nad tym jakąś kontrolę, to być może taki sposób polecam, czyli żeby dziecko miało kontakt, ale pod kontrolą, w pewnym wymiarze, a jeżeli zapewnimy mu czas, czy to w tej wspólnej lektury z małymi dziećmi, czy zajęć pozaszkolnych, szczególnie fizycznych, to one po prostu fizycznie nie będą miały więcej czasu na siedzenie w internecie, żeby ze wszystkich swoich obowiązków, jakie mają w domu, się wywiązać.
Dziękuję bardzo. Chwila muzyki. Thank you. Już za 2 minuty godzina 23. Drodzy Państwo, informacje na temat rekolekcji, spotkania małżeńskie, weekendowe, krótkie, na które mogą przyjechać małżonkowie, którzy się dobrze dogadują i ci, którzy już może nawet i pozew rozwodowy mają złożony. Uczą nawiązywania więzi, dialogu. Każde małżeństwo ma swój pokoik, nie ma zmuszania do jakiegoś wywnętrzania się publicznego. Są dwie pary małżeńskie, które to prowadzą i ksiądz. Słuchamy, idziemy do swojego pokoiku, odrabiamy zadanie i dalej. Proszę Państwa, od 11 do 13 marca mamy te spotkania rekolekcji, spotkania małżeńskie w Częstochowie, z Duńskiej Woli, w Toruniu i w Warszawie. W Częstochowie zgłoszenia przyjmują Państwo kaweccy, telefon 608-141-915, powtarzam, 608-141-915. W Duńskiej Woli Państwo wawrzyniakowie, telefon 720-220-711, powtarzam, 720-220-711. I teraz w Toruniu są rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już były na podstawowych. Zgłoszenia przyjmują Państwo Mazurkowie. Telefon 609-688-777. Powtarzam, 609-688-777. W Warszawie są rekolekcje dla powtórnych związków cywilnych po rozwodzie. Zgłoszenia do Państwa Antoszkiewiczów. Telefon 605-588-121. Powtarzam, 605-588-121. Więcej szczegółów i uaktualnienia na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl. I zapraszamy Państwa na kolejne nasze audycje. Za tydzień, 8 marca, będziemy gościć Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Henryka Hozera. Temat: ewangelizacja intymności małżeńskiej. 15 marca temat: podarujmy dziecku cudowny medalik. Naszym gościem będzie redaktor naczelny Rycerza Niepokalanej, ojciec Piotr Lenart. I jeszcze ze współpracownikami. 22 marca Triduum Paschalne w polskiej rodzinie. Aldona Plucińska, etnograf, przedstawi ten temat. Także serdecznie zapraszamy. Przypominam, że nasze audycje są również na stronie internetowej Radia Maryja pod zakładką Audycje dla małżonków. I powiedzmy, dzisiejsza audycja też tam już jutro w południe powinna się znaleźć. Dzisiejszy temat, internet, to otchłań, nasz gość, pan Rafał Karpiński. I odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Małgorzata z okolic Warszawy. Witam. Jestem mamą 15-letniego chłopca, jest w klasie 2 gimnazjum. I muszę powiedzieć, że radzę sobie z internetem, jak chodzi o syna. Jest to trudne, dlatego że otoczenie dziecięce wywiera presję na młodzieży. Ale rozpoczęliśmy od tego z mężem, że syn dostał bardzo prościutki telefon komórkowy, który, jak on to się śmieje, mój mąż, z funkcji dodatkowych ma tylko latarkę. Nie ma tam żadnego internetu, nie ma żadnych gier, nawet najprostszych. Pewnego dnia ustaliliśmy z mężem, tak około 5 lat temu, że wyłączymy kompletnie gry z życia komputerowego naszego syna. Uznaliśmy, że limitowanie po pół godziny dziennie, czy tam jeden dzień w tygodniu, że to jest bez sensu, dlatego że jeżeli uważamy, że to nie jest nic dobrego, to dlaczego mamy coś, co jest złem, dozować dziecku w formie nagrody? Nie robimy tego. Wytłumaczyliśmy to synowi. Nie jest bardzo szczęśliwy, nie był przynajmniej początkowo. Nie wiedział, jak rozmawiać z kolegami, którzy pytali go, jakie ma gry. A on mówił, że nie ma gier w domu w ogóle w komputerze i że w ogóle nie gra na komputerze. Ale udało się. Wytłumaczyłam synowi, że można imponować kolegom zupełnie innymi wartościami. Można imponować dobrym zachowaniem, wychowaniem, kulturą, nauką. I on to rozumie. Jedyną dyspensę ma, kiedy idzie do znajomych i wyjątkowo pod naszym okiem, kiedy my jesteśmy również u tych znajomych, wiemy, że na przykład przez jakiś tam krótki czas oni coś sobie tam na komputerze albo oglądają, albo filmiki, ale gier komputerowych nie ma wcale. Uważamy, że to wprowadza niepotrzebne rozedrganie systemu nerwowego, a właściwie wartości nie wnosi żadnych. Tak zagospodarowujemy czas dziecka, żeby ono się nie nudziło, żeby ten czas był spędzony atrakcyjnie. Wymaga to dużo wysiłku z naszej strony, ale jest możliwe i są owoce tego. Nasze dziecko w szkole jest postrzegane jako dziecko wspaniałe, gratuluje się mu, że jest taki, jaki jest, uważa się jego za dobrze wychowanego, ma czas na naukę, ma czas na sport, ma czas na jazdę na rowerze. Myślę, że się da, tylko rodzice zbyt łatwo rezygnują z innej postawy niż otoczenie wywiera presję i wymusza. Z innej postawy niż inne dzieci. Moje dziecko jest w tej chwili postrzegane przez kolegów jako jakieś wyjątkowe. One nie wiedzą, dlaczego ono jest wyjątkowe. Dlaczego jest takie postrzegane jako lepsze w szkole. Nie wiedzą tego. Nie rozumieją, o co chodzi. A my podejrzewamy, że to właśnie jest to, że nasze dziecko ma zupełnie inne zainteresowania. To tyle chciałam powiedzieć.
Tak, dziękujemy pani Małgorzato.
Tutaj wracamy do tego, że nieważny jest komputer, nieważny jest internet, telewizor, najważniejsi są rodzice, ponieważ to państwo wkładają, jak sama pani przyznała, bardzo dużo pracy w wychowanie swojego dziecka i nie tylko odcięli, co pewnie dla większości z nas jest trudne albo niewyobrażalne, swoje dziecko od takich przyjemności jak gry i komputer, ale przede wszystkim zapewnili mu siebie, zapewnili mu czas, ukierunkowali swojego syna na inne aktywności. Ja o tym wspomniałem wcześniej, te inne aktywności i właśnie sport tak wciąga te nasze dzieci. Przypomnijmy sobie, jak sami żeśmy biegali za piłką, czy pływali w basenie. Tak to potrafi wciągać i daje tyle przyjemności i endorfinę wyzwala w organizmie, czyli ten przyjemnościowy specyfik, który w naszym mózgu się pojawia, że nie ma nawet czasu albo czasem po prostu pokusy, żeby sięgnąć po komputer, żeby się dodatkowo stymulować. Ta stymulacja jest wystarczająca i bardziej rozwijająca.
Myślę, że gry mogą być planszowe, bo jak rodzice z dziećmi grają w grę planszową, no to jest też wymiana, że tak powiem, i myśli, i jakichś pomysłów, i zarazem czas spędzamy razem. Gra planszowa.
Gry planszowe dla rodziny, sami też to stosujemy. Nie wiem, czy można powiedzieć, ale jest taka gra rodzinna jak najbardziej, dla dzieci, nawet tych mniejszych, ale i trochę większych, ucząca relacji między ludźmi, między rodzicami i dziećmi, w ogóle między ludźmi, ucząca rozpoznawania emocji, ucząca mówienia o emocjach. To są pytaki. Przepraszam, tutaj kryptoreklama poszła znowu, ale w dobrej wierze i mama i dzieci, tata i dzieci usiądą i muszą odpowiadać na pewne wylosowane pytania, wchodzić w interakcję z innym członkiem rodziny, odgrywać pewną scenkę, czy wyrazić jakieś właśnie emocje. Ćwiczymy w ten sposób, a jednocześnie jesteśmy razem.
Tak, dziękuję bardzo. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Jadwiga.
Szczęść Boże, pani Jadwigo.
I tak, chciałam powiedzieć, że odnośnie porno, to można zgłupić w każdym wieku. No, mój mąż, muszę powiedzieć, dziadek, ponad 60-letni, No, porno mu nigdy nie było obojętne. Natomiast teraz wszedł w internet seks telefonem. No i doszło do tego, może stało się to już bardzo niepokojące, bo to przestało być już uzależnienie, a nastąpiło zniewolenie. Także no powiedzmy, że szatan działa w każdym wieku i do tego doszło, że trzeba było mszy o uwolnienie. Także ja przestrzegam, żeby tego nie bagatelizować, bo są to potem bardzo poważne konsekwencje tego. Małżeństwo nasze prawie się chwiało, no i no ale jakoś przetrwało i daj Boże, aby nigdy nie musiało przechodzić takich wstrząsów. Także tutaj wiek to nie tylko jest problem dzieci, młodzieży, no osób średniego wieku, ale również i dziadków. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Jadwigo.
Nie wiem, czy w Toruniu również, ale mniej więcej 2-3 lata temu Warszawa została zalepiona wielkimi reklamami telewizji internetowej na żywo. I były to właśnie kontakty między internautami, którzy z jednej strony oglądali, a drudzy prezentowali w założeniu tylko o siebie, ale tak naprawdę chodziło o treści erotyczne. Łącznie z reklamą seksu za pieniądze, bądź też ci prezentujący siebie kobiety, bądź mężczyźni, im mieli więcej oglądających, tym więcej operator tejże telewizji im jakieś pieniądze płacił, bo sprzedawał w tym czasie reklamy. Burza zrobiła się straszna. Po mniej więcej miesiącu gigantyczne reklamy, bo to były na całych budynkach, zostały zdjęte. Później udało mi się przeczytać wywiad z twórcą tej telewizji, który ją już tam szybko sprzedał i powiedział: ale mnie to naprawdę nie obchodzi, co ci ludzie tam robili. Ja na tym zarabiałem po prostu pieniądze. A gdzie jest etyka, gdzie jest dbałość o jakieś dobro wspólne? Ja już nie mówię o wierze i duszy, ale tu to wyjaławia z jakichkolwiek wartości. Między innymi niestety internet bywa narzędziem także do takich niecnych działań.
A z góry nigdy nie wiemy, co nam się otworzy. Słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Słuchamy pana. Z kim mamy przyjemność?
Krzysztof Jelenia Góra kłania się.
Witamy pana, słucham.
Księdze, bardzo szybko mówię, was z komórki i jadę. Rozmawiałem na temat tego pana informatyka odnośnie blokowania programów dla rodziców, dla tych dzieci, prawda?
Tak.
Jest bardzo prosty program, to jest płatny, kosztuje około 100 zł, to jest licencja wieczna, nazywa się Oko Szefa.
No tak.
Na tym programie, proszę księdza, zblokuje kompletnie wszystko, bo ja to w domu mam. Kompletnie wszystkie są erotyczne, Facebooki, to tylko sobie dana mama czy tatuś sobie życzy.
Tak, ale nie możemy tu reklam dawać, bo tu już pan mówi już o cenach i tak dalej. Nie, to nie wolno.
A nie, bo to jest płatny program. Jest.
No więc właśnie, a Radio Maryja nie może reklam właśnie reklamować czegoś za jakieś pieniądze. Dobra, dziękuję panu, panie Krzysztofie, za ten głos i odbieramy kolejny telefon. Zdaje się, że już jest. Tak, słuchamy Radio Maryja.
Jestem na antenie?
Tak jest, słuchamy panią. Kogo witamy? Niestety, połączenie zostało przerwane. Następne. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Janusz z Łodzi. Witam. Bardzo ważna audycja. Ja uważam, że tutaj edukować się powinni rodzice i pomyśleć, co to jest poczytalność synów, jeżeli chodzi o rodziców. Bo my często jesteśmy nieświadomi działania komputera. Jeżeli to się dziecku kupuje, to powinniśmy być. Po drugie, my powinniśmy zapanować sami, rodzice, nad uczuciami, afektami, bo my w mediach również za dużo się wzruszamy. Raz jesteśmy smutni, raz jesteśmy weseli. My też, nasza kondycja też nie jest zbyt dobra. A co pomyśleć dopiero o dziecku, które tych informacji ma mnóstwo. Tam są wzruszenia zmysłowe takie, że tam są ich setki. Ja tam kiedyś podjąłem, jeżeli chodzi o syna, radykalną decyzję, ale doszedłem do wniosku, że jednak trzeba tłumaczyć poprzez etykę katolicką o tych zagrożeniach. Uczyłem, że na przykład gwałt, czyli presja kolegów, katolika w ogóle nie dotyczy. Tego nie może być. Przyzwyczajenie również, bo musi być rozwaga po prostu. I wydaje mi się, że tutaj, jeżeli lenistwo rodziców będzie duże, to dzieci będą bardzo zagrożone. Przekaz dosyć jest prosty i o tym mówi etyka katolicka, a szczególnie chodzi o poczytalności czynów i o zagrożeniach, jakie z tego wynikają. To jest oczywiste, ale no, trzeba sięgnąć do etyki katolickiej, bo to jest wyłożone dosyć czytelnie. Zresztą nie będę tutaj zabierał głosu, bo nie czas i miejsce, ale to wszystko jest napisane jasno i wyraźnie i w tym momencie wiemy, co mamy robić. My sami musimy po prostu jako rodzice nie ulegać pewnym afektom, bo dzieci też to widzą i trudno im potem, jak gdyby, przepraszam, prawić morały albo czegokolwiek uczyć. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Szczęść Boże, Panie Januszu. I odbieramy kolejny telefon. Tak, słuchamy Radio Maryja.
Można, to chciałbym zabrać go.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, mówi Szymon z samochodu tym razem. Bardzo uważnie słucham audycji i chciałbym, może wpisując się w to wszystko, co zostało powiedziane, powiedzieć takie zdanie, którego bardzo często używam, ponieważ ja pracuję z młodzieżą, pracuję z dziećmi i bardzo często mówię takie zdanie, że dzieci są takie, jak pozwalają na to rodzice. I nigdy nie postrzegam tego inaczej. Każde zachowanie dziecka, dobre czy złe, budujące czy wręcz przeciwnie, w jakiś sposób nas bulwersujące, odnoszę do tego, na co pozwala dom. To, co się dzieje w domu, jest widoczne w zachowaniu dziecka. I nie chcę tutaj powiedzieć, że absolutnie, że dom robi coś złego, ale dom niechcący może robić coś złego, na przykład nie podejmując inicjatywy w takiej czy w innej kwestii, na przykład w kwestii internetu. Obezwładnia mnie zdanie rodziców, którzy twierdzą, moje dziecko interesuje się informatyką. I ja zawsze zadaję pytanie, ale co to znaczy, że interesuje się informatyką? No on siedzi przy tym komputerze, jak on sobie tam radzi, jak on tam wszystko wie, co tam się robi, ja to nie mam zielonego pojęcia. I obezwładnia mnie ta niewiedza rodziców i taka naiwność wyrażona w zdaniu, moje dziecko interesuje się informatyką. Nie chcę rozwijać tego tematu, bo myślę, że wszyscy wiedzą, co mam na myśli i chcę zwrócić uwagę na to, by nie poddawać się takiemu myśleniu, że moje dziecko wie więcej ode mnie, bo to tak naprawdę, to już wybrzmiało w głosach słuchaczy dzisiaj, rodzice mogą się zorientować i powinni być o krok albo o dwa kroki przed dzieckiem w kwestii komputera, w kwestii internetu. I jeżeli chodzi o praktyczne porady, to jedną tylko taką podam. Komputer powinien stać w takim miejscu, i to też już dzisiaj lekko wybrzmiało, tak, by rodzic przechodząc mógł widzieć, co jest na ekranie komputera. I tylko tyle i aż tyle. Życzę wszystkim Państwu determinacji w wychowywaniu dzieci i chęci do tego, by to czynić. Ci rodzice, którzy dzisiaj dzwonili i mówili o swoim wysiłku, mówili też o swoim sukcesie i tego sukcesu wszystkim życzę. Dziękuję za audycję i wspaniały temat. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Szymonie.
Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji.
Kogo witamy i skąd?
Mariusz z Łodzi.
Słuchamy pana.
Dzwonię w takiej sprawie, ponieważ też właśnie tutaj odnośnie tego właśnie komputera i zniewolenia. Ja mam 40 lat i mówię tak jak na przykład w dzieciństwie.
Bliżej mikrofonu, bo słabo
tak
słychać.
Ja mam 40 lat, mówię tak jak kiedyś w dzieciństwie zaczynały się wakacje, to był wrzask dzieci, bo ci wszyscy dzieci byli na dworzu, tak?
Tak,
a teraz wszyscy są przed komputerami, no i jest niedołężenie, że po prostu chore kręgosłupy, oczy. I u kuzynki tak samo jest taki przypadek, że po prostu chłopak cały czas w różne gierki strzelaniny. No i doszło do tego stopnia, że no chłopak miał chyba 7 czy 8 lat, jechaliśmy samochodem w góry. No i on w końcu do swojego taty mówi, tata, nie zatrzymuj się, a pani na pasach była. I powiem ojcom tak, że ten chłopak ma 17 lat, do teraz gra i rodzice do teraz nic nie zrobili. Następna sprawa to na przykład uzależnienie od komputera przez Facebook. Pytałem się właśnie o to z moją dziewczyną, bo po 5, po 6 razy na dzień chodziła, ona musiała być, była, można powiedzieć, uzależniona od tego też. I prosiłbym o modlitwę właśnie w Bogu w wiadomej sprawie o to, żeby po prostu ojcowie się też pomodlili w mojej i jej intencji.
Tak. Dziękujemy panie Mariuszu za telefon, za to słowo i za przestrogę. Tak, bo to jest zdrowie fizyczne, ale przede wszystkim zdrowie duchowe. I to, że mamy dziecko doprowadzić do tego, bo ono chciało wybrać Jezusa jako swojego Pana. Jeżeli ono siedzi tylko w tych złych, ciemnych stronach internetu, to niestety.
I tutaj ostatni słuchacz powiedział o modlitwie, a my jako rodzice zapominamy o wspaniałej broni, jaką mamy przeciwko temu całemu złu. To jest wspólna modlitwa z naszymi dziećmi, na przykład wieczorem. I pamiętajmy, aby je błogosławić, czyli coś, co robili kiedyś nasi dziadkowie, rodzice, czyli tak zwany krzyżyk na czole, kciukiem wieczorem, przed snem, przed wyjściem. To wszystko jest bardzo, bardzo ważne i nawet nie wiemy, jak procentuje także w tej sytuacji, tych sytuacjach, o których rozmawiamy.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Elżbieta ze Skolimowa.
Witamy.
Więc chciałam powiedzieć, że komputer rzeczywiście jest no, niezbyt dobrym narzędziem, szczególnie dla dzieci. No niektórzy uważają, że już bez komputera w tej chwili żyć nie można i chyba rzeczywiście tak jest, no ale niestety komputer wdarł się już tak w nasze życie i tak bardzo szybko i nie zawsze może potrzebnie, bo jednak to utrudnia w ogromnym stopniu kontakt z drugim człowiekiem. Mówię to na przykładzie różnych doświadczeń. Na przykład idzie się do lekarza, lekarz zamiast patrzeć na pacjenta, słuchać to, co on mówi, patrzeć w jego twarz, oczy, no i rozpoznać chorobę właściwie, gdyż patrząc na pacjenta i słuchając go, bardzo wiele można powiedzieć o stanie zdrowia jego. No niestety na to chyba nie ma możliwości, a im młodszy lekarz później skończył studia, no tym bardziej nie patrzy na pacjenta, tylko patrzy w komputer i na tym się kończy wizyta. Badanie pacjenta trwa 3 minuty, no bo więcej nie ma czasu, bo jest 15 minut na pacjenta. W związku z tym, jak się pisze w komputerze, to się nie bada i nie patrzy na pacjenta. No i tak to właśnie wygląda. Powiem, że jestem ciężko przerażona, a z kolei starsi lekarze, którzy no nie są informatykami i nie wszyscy byli może świetnymi matematykami i nie wszyscy mają zdolności informatyczne, no nie dają sobie rady. I w ten sposób niektórzy z nich, wspaniali lekarze, są eliminowani. Nie pracują, bo po prostu nie mogą pracować, bo sobie rady nie dają. I rezygnują z pracy, a z ogromnym doświadczeniem. Także no, w medycynie to ja nie wiem, czy to akurat jest najlepsza rzecz, komputer. Z pewnością dobry może byłby, gdyby każdy lekarz miał sekretarkę i sekretarka służyła mu pomocą po to, żeby nie marnował czasu.
Tak, lekarz jest zmuszony do olbrzymiej roboty papierkowej. Dawniej się mówiło papierkowej, a teraz jest nie papierek, tylko klawiatura.
Klawiatura. Tylko skierowanie, które było źle wypisane, bo jeden wyraz był źle napisany, gdzie również przez internet muszę wysłać do wielce specjalistycznej poradni to skierowanie, którego nie chcą przyjąć, a cały dzień prawie telefonowałam. Wreszcie się dodzwoniłam. Okazuje się, że jedno słowo jest nie tak napisane, czyli w nazwie po prostu się zmieniła nazwa, no i już musiałam zawracać ponownie głowę lekarzowi, który zamiast przyjąć innego pacjenta, pisał od nowa skierowanie dla mnie.
Tak, mamy nadzieję, że może to się odmieni teraz. W tej biurokracji będzie mniej. Lekarz po to kończy studia.
Z niepokojem patrzę na to, gdyż słyszę przedstawicieli wielu ministerstw, którzy jednak domagają się komputeryzacji.
Bo w tej chwili bez komputeryzacji to się jednak niewiele da zrobić.
No właśnie, jest
niewiele.
To...
Natomiast niewiele się da, umiejętność posługiwania się nie jest...
Świat istniał jeszcze 10 lat temu i 20 bez komputerów i wszyscy sobie świetnie radzili o wiele lepiej niż teraz. O wiele lepiej i o wiele łatwiej. I o wiele łatwiej można było po prostu leczyć pacjenta.
Tak, znaczy kontakt z pacjentem na pewno jest, powinien być podstawą, a nie tylko z danymi wynikami badań.
Jak to się mówi, przedmiotem zamiast podmiotem.
Rozumiemy troskę, niestety wszyscy w to jesteśmy uwikłani.
Daj
Boże, że to się zmieni, pani
Elżbieto. Ja z przerażeniem patrzę na to, co się dzieje, gdyż ja sobie nie wyobrażam świata za 20 lat. Jak to będzie w ogóle wyglądało? No po prostu ciężko mi jest sobie wyobrazić. Tym bardziej, że jednak przechodzimy jakby do takiego cyberświata, gdzie niedługo to chyba roboty zastąpią ludzi, tylko że robot nie myśli, nie analizuje, nie poprawi swojego błędu, jeżeli coś tam mu się popsuło, tylko będzie robił źle. No, może dojść, że tak powiem, do katastrofy.
Dziękuję za tę refleksję, pani Elżbieto. Serdecznie Bóg zapłać. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom.
Szczęść Boże i Bóg zapłać. Dziękuję bardzo.
Szczęść
do
Boże.
Widzenia.
Szczęść Boże. Musimy już niestety kończyć naszą audycję. Jeszcze jest parę minut na zebranie tego wszystkiego. Pan Rafał Karpiński, nasz gość. Proszę bardzo.
Tak, w trzech słowach podsumowując to, co żeśmy powiedzieli, co państwo powiedzieli ze swojej strony, to w jednym się zgodzimy, że jednak nie pożegnamy się z komputerami, nie wyrzucimy ich. Otaczają nas i tak będzie. Nie każdy z nas będzie miał taką siłę woli i taką umiejętność, jak jedni z państwa, którzy potrafili wyrugować komputer i gry z życia w swoim domu i z życia przede wszystkim swojego syna. Gratulujemy. Ale wszyscy na pewno możemy spojrzeć na ten problem z punktu widzenia rodziców i zadbać o nasze dzieci. A więc pamiętajmy, żeby nie robić ze smartfona niańki, czyli nie dawajmy naszym małym dzieciom telefonu, ekranu, żeby od razu się do niego przyzwyczajały. Ja wiem, że czasem to bywa trudne, ale wtedy uczymy się rozmawiać z dzieckiem. Poznajemy to dziecko. Wiemy, co go interesuje. I nie jest tak, że w wieku rodzic z 10-latkiem ojciec już nie ma o czym porozmawiać. I jak wchodzą obydwaj do pociągu metra czy do autobusu, to nie wyciągają telefonu i każdy zagłębia się w swój świat. Mogą porozmawiać. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy także o tym, że nasze dzieci nakłaniać, motywować do jak najczęstszego i największego ruchu fizycznego, bo dzięki temu one będą zdrowsze, budują się im wtedy połączenia nerwowe w mózgu. Na nawyki pewne się już tutaj wytworzą. Jeżeli już ten komputer jest, to kilka razy wybrzmiało. Niech komputer, z którego korzysta nasze dziecko, jest na ogólnym widoku. W naszym domu jest pokój, w którym jest komputer ogólnodostępny i jak syn odrabia lekcje, to zawsze drzwi są tam otwarte. Mamy nad tym kontrolę i on też nie przekracza pewnych granic, które sam doskonale zna. Padło tutaj wiele rad, jak sobie można poradzić z pewną kontrolą poza czasem, jaki rodzice mogą poświęcić dzieciom, czyli na przykład w nocy. Znajomy informatyk powiedział, wiesz co, idziesz spać, wyłącz Wi-Fi. Może i jest to także dla nas wszystkich pewna rada. Wspólne granie, o których pan Lech powiedział, wspólne gry planszowe, które często mogą też wciągnąć małe dzieci i zastąpić im te rozrywki, które znajdują na ekranie komputera. I ostatnia rzecz, to naprawdę, drodzy państwo, módlmy się z naszymi dziećmi i dawajmy im przykład naszym postępowaniem. I błogosławmy je, ponieważ tutaj wytwarza się pewna ta więź między rodzicem a dzieckiem, ta duchowa opieka, która w pewnych trudnych sytuacjach dla naszych dzieci może być kluczowa. I ten przysłowiowy krzyżyk na czole może im uratować część duszy. Czy panie Lechu, jeszcze mamy minutkę?
No jeżeli potrzebna, to jeszcze minutkę mamy, proszę bardzo.
To w ramach już ciekawostki na koniec chciałbym powiedzieć, że oprócz tego internetu, który znamy ogólnie i przed którym przestrzegaliśmy, przed jego ciemnymi stronami przestrzegaliśmy, a o jasnych też chyba wspomnieliśmy, jest coś takiego jak ciemny internet. Jest to ta sieć, której strasznie się nie bójmy, bo żeby tam wejść, to trzeba mieć specjalne oprogramowanie, ale tam to dopiero są rzeczy, o których myśmy tutaj rozmawiali w najgrubszym wydaniu, to tam występują jako takie niegroźne ozdobniki. Tak zwany ciemny internet został w większości opanowany przez świat przestępczy, przez świat terrorystów. Tam znajdują się też najcięższe rzeczy związane z pornografią dziecięcą. Często niektórzy z państwa się dziwią, dlaczego pedofili tak trudno jest w sieci złapać. I tak rzadko czytamy bądź słyszymy o tym, że jakaś siatka została właśnie rozbita i aresztowana. Właśnie dlatego, że oni przenieśli się do tego podziemnego internetu, do sieci Tor, Free, Darknetu, gdzie nawet policja ma bardzo duże kłopoty, aby ich wyśledzić i złapać. Ale to podejrzewam, że jest wielki temat do innej audycji, którą być może kiedyś pan Lech zorganizuje.
To znaczy akurat na temat tych ciemnych rzeczy nie to nas interesuje, jaśniejsze. Natomiast tutaj to nie była żadna reklama, bo nie ma szans, żeby zwykły człowiek się tam dostał.
I to jest piękne.
Nie ma szans, ale można sobie przeczytać artykuły na ten temat, jak on jest groźny, bo to te artykuły są dostępne w pismach. Nie?
Szersza.
Żeby po prostu naprawdę jest to bardzo groźne i niebezpieczne.
A ostatnie zdanie jest takie, że w internecie możemy też znaleźć codzienne rekolekcje. Wielki Post się kończy, ale wciąż nadal możemy się włączyć. Są katecheci, księża, którzy codziennie świeżą porcję Słowa Bożego chcą nam przekazać właśnie przez internet.
Modlitwa i tak dalej. Także Pan Bóg jest ponad wszystkim, króluje i wykorzystujmy zdobycze techniczne do właśnie pogłębiania swojego życia wewnętrznego. Z tego korzystajmy, z Pisma Świętego. Widać czasami w kościele młody człowiek wyciąga smartfona, ktoś się gorszy, a on tymczasem liturgię godzin sobie włącza i odprawia w jakąś godzinę.
Znajomy ksiądz chodzi z tabletem i modli się brewiarzem.
No właśnie, nie chcę książki dźwigać. Dziękuję bardzo Państwu za wszystkie telefony. Dziękuję również naszemu gościowi, panu Rafałowi Karpińskiemu, za przedstawienie tematu Internet to otchłań. Bóg zapłać.
Ja bardzo dziękuję, Bóg zapłać. Dziękuję też wszystkim, którzy brali udział w audycji, a szczególnie pozdrawiam moją małżonkę.
Dołączam się też do tych pozdrowień. Dziękuję również panu Jarosławowi za realizację dźwięku. I drodzy Państwo, 23:46 minęła. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Szczęść Boże.